Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Pod koniec XV wieku rozpoczął się trwający 300 lat okres wielkiego spotkania Kościoła z kontynentem afrykańskim. W tym czasie prowadzono misje wzdłuż całego wybrzeża Afryki Zachodniej, od Gwinei aż do Angolii oraz wzdłuż wschodniego wybrzeża od Mozambiku do Mombasy w południowej Kenii.
Początkowo prawie wszyscy misjonarze byli Portugalczykami. W XVII wieku w ewangelizację Czarnego Lądu włączyli się Włosi i Francuzi. Największe powodzenie miała bez wątpienia misja w Kongo, gdzie Europejczycy zastali wielkie i dobrze zorganizowane królestwo. Relacja z jego nawracania stanowi jedną z tragiczniejszych kart w historii Kościoła.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Według tradycji Królestwo Konga zostało założone na początku XIV wieku przez ludy łowieckie, które przybyły z południowego wschodu i osiedliły się w dolnym biegu rzeki Kongo. Pierwsi misjonarze portugalscy dotarli tam w roku 1482. Ku swojemu zdziwieniu zastali kulturę pod wieloma względami wyższą od ówczesnej kultury europejskiej. Mieszkańcy królestwa potrafili wytapiać żelazo i miedź, znali sztukę garncarską, a ich tkaniny były poszukiwane przez Portugalczyków do wyrobu żagli. Kongijczykom tego okresu znana była hodowla owiec, kóz i kur, a także uprawa prosa, sorgo, bananów, grochu i dyni.
Misjonarze zostali dobrze przyjęci przez mieszkańców Królestwa Konga, co zaowocowało chrztem władcy Nzingankuwa. Chrześcijaństwo powoli stawało się oficjalną religią dworu królewskiego. Niewątpliwie wybitną postacią chrześcijaństwa afrykańskiego był wielki król Mbemba Nzinga. Ochrzczony w 1491 roku, przyjął imię Alfons na cześć monarchy portugalskiego i przez 50 lat trudził się przy nawracaniu swego ludu. Został nazwany Czarnym Konstantynem. W raporcie do króla Portugalii, pisanym w maju 1516 roku, ksiądz Rui da Gir tak scharakteryzował władcę Konga.
Niech wasza królewska mość wierzy, iż taki jest jego żywot chrześcijański, że mnie widzi się on nie człowiekiem, lecz aniołem zesłanym przez Pana naszego temu królestwu, aby je nawrócił, zwłaszcza kiedy przemawia i każe. Trzeba przyznać, najjaśniejszy Panie, iż nieustannie studiuje i że niejednokrotnie sen morzy go nad księgami. Gdy rozprawia o rzeczach boskich, zapomina o godzinie posiłków. Tak pochłania go lektura Pisma Świętego, że z siebie zdaje się wychodzić. Kiedy odprawia sądy lub prowadzi sprawę, słowa jego czerpią natchnienie w Bogu i przykładzie świętych pańskich.
Syn Alfonsa I, książę Henryk, otrzymał święcenia kapłańskie w Europie i został biskupem w San Salvador. W Portugalii kształciło się także wielu innych kongijskich młodzieńców. Natomiast król Alfons I słał do Lizbony prośby o nowych misjonarzy oraz o bombardy i muszkiety dla wzmocnienia swojej władzy. Znacznie później, w listach z 1526 roku, pisał, że pilnie potrzebuje około 50 misjonarzy i przedstawił coś w rodzaju planu nawracania. Projekt ten jest bardzo interesujący, gdyż pośrednio ukazuje zamiary polityczne, jakie się ukrywały pod tak gorliwym propagowaniem chrześcijaństwa.
udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Jak mówią dokumenty, praca apostolska w Królestwie Konga ograniczała się zasadniczo do udzielania chrztu, głoszenia kazań i spowiadania za pośrednictwem tłumaczy. Chrztu udzielano zapewne masowo. Nauczanie obejmowało jedynie drobną część ludności, a plan kształcenia duchowieństwa kongijskiego pojawił się późno, bo dopiero w 1660 roku i zakończył się niepowodzeniem. Ponadto na dziele misjonarskim zaciążył brak ciągłości w pracy ewangelizacyjnej, nieudolność kleru i niewłaściwa ocena sytuacji. Problemem stał się też coraz bardziej nasilający się synkretyzm religijny.
Za panowania syna Alfonsa I, Piotra, Kongo otrzymało własnego biskupa. Wcześniej tereny te należały do diecezji świętego Tomasza, której siedziba znajdowała się na jednej z wysp gwinejskich. Utworzenie w 1610 roku arcybiskupstwa w Luandzie w Angolii było końcowym akordem chrześcijaństwa w tej części Afryki.
Po śmierci Alfonsa I chrześcijaństwo miało szansę przeniknięcia w głąb kontynentu i rozprzestrzenienia się w całej Afryce Środkowej. Niestety, rozpoczynający się handel niewolnikami zamknął drogi przed misjonarzami. Ich dzieło misyjne z konieczności musiało ograniczyć się do chrzczenia i udzielania błogosławieństwa niewolnikom przed załadowaniem ich na statki w Luandzie. Nie pomogły protesty chrześcijańskich władców afrykańskich składane w Rzymie. Biegu wydarzeń nie mogło nawet zmienić potępienie handlu niewolnikami wyrażone przez papiestwo.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
W 1590 roku misja nad Dolnym Kongiem liczyła 20 tysięcy wiernych. Następcą króla Piotra został Jakub I, który zupełnie nie troszczył się o dzieło ewangelizacji. Począł nosić się po europejsku i rozwiązłym życiem dawał zły przykład swoim poddanym. Wówczas król Portugalii, Jan III, wysłał do Konga kilku jezuitów, ale nie udało się im nawrócić władcy.
Począwszy od lat 30. XVII wieku, ważną rolę w chrystianizacji Konga odgrywali włoscy kapucyni, którzy rozwinęli misję w głębi kraju. Ich praktyka misyjna oscylowała między dwoma biegunami. Z jednej strony dostrzegali potrzebę poznania i respektowania lokalnych zwyczajów. Według zaleceń Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z 1659 roku, z drugiej strony zmierzali do modyfikacji społeczności pogańskiej, aby zapewnić w ten sposób prawdziwe nawrócenie. W praktyce oznaczało to walkę z poligamią, bóstwami i kapłanami religii miejscowych.
Kongo jest dobrym przykładem prowadzenia chrystianizacji w sposób pokojowy. Portugalczycy nie podejmowali działań zmierzających do podbicia tego królestwa siłą. Tym bardziej, że były tam odpowiednie warunki dla rozwoju katolicyzmu afrykańskiego. Stało się jednak inaczej. Królestwo Konga upadło, a kościołowi nie udało się dostatecznie głęboko zapuścić w nim korzeni.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.